Witam i przepraszam za spóźnienie, przyczyny techniczne, ale jednocześnie też przyszedł do nas nowy, a dokładnie przyjechał. Nasze kochane redaktorki przywiozły nam prosto z drukarni, stąd zapach farby drukarskiej tu się roznosi w studio. Nowy numer miesięcznika Idź Pod Prąd. Oczywiście ilustracje z przodu i z tyłu Grety Samuel, a zawartość to w dużej mierze pokłosie konferencji, zjazdu, kolejnego zjazdu Idź Pod Prąd w czerwcu tego roku. Wolność kontra komunizm. Także polecam, można już zamawiać w formie papierowej. Można też szukać w Empikach, kioskach ruchu. Można też oczywiście w formie elektronicznej sobie u nas zamówić. Także cieszę się, że to już jest. Dzisiaj będziemy w okolicach Efezu. W samym Efezie i w takich tam wyżynnych, górskich okolicach dookoła. Pożegnaliśmy wczoraj Korynt. No tak trochę mówię przenośnie. Pamiętacie, że tam przez półtora roku, może troszkę więcej, apostoł Paweł był, prowadził działalność misyjną. Pokazywałem te kolumny korynckie tutaj troszeczkę w lepszym wydaniu niż te wczoraj. Widzicie, że to jest taki najbardziej bogaty już sposób ozdabiania, zwieńczenia kolumn. Także Korynt był i bogatym miastem i też miał bardzo zdolnych rzeźbiarzy, twórców. Dzisiaj zajmiemy się okolicami Efezu, ale jeszcze samą misję apostoła Pawła w Efezie zostawimy sobie na czwartek. Ale na początek, no, zwykle kilka słów zachęty od was.
Jolanta, dziękuję za kolejne spotkanie ze Słowem Boga. Wspólne czytanie Biblii daje poczucie wspólnoty duchowej z tymi, którzy razem oglądają program. Chwała Panu.
Dzięki. Szczególnie, że jak widzicie, to się dzieje na żywo, stąd i spóźnienie też jest na żywo. Także jeszcze raz przepraszam, a cieszę się z tego, że już tak długi czas, bo który to odcinek? Pokażcie mi proszę.
98.
Wow, to niedługo będzie setne spotkanie, to jakiś... Nie, tortu nie będziemy robić z przyczyn widocznych, także cieszę się, że aż tak długo ze sobą wytrzymujemy. To wcale nie jest takie łatwe i pewne. Wiele projektów krótszych już się pewnie w tym czasie dawno rozpadło, a my ciągle się spotykamy. Chwała Bogu.
No co ja, głos z wczoraj. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie z braćmi i siostrami w wierze przy czytaniu Słowa Bożego. Przyznam, że ten brutalny kolejny atak na KNP zasmucił mnie i nas wszystkich. Współczuję szczerze poszkodowanym. Po owocach wiernych Kościoła rzymskokatolickiego poznać, komu tak naprawdę służą.
Bardzo dziękuję za te słowa otuchy, szczególnie ci, którzy teraz doznają tych prześladowań, wiedzą, jak wartościowe i znaczące to są słowa. W tym sensie, że jak ważne są, kiedy ktoś cierpi, żeby drugi mu współczuł. Jedynie tylko przypomnę, że to nie wszyscy oczywiście katolicy są na takim niskim poziomie moralnym, na takim poziomie upodlenia. To jest jakaś zdecydowana mniejszość, ale jednak mniejszość znaczna, która nadaje ton całej społeczności. A problem tej społeczności jest taki, że tych zachowań nie potępia, tych ludzi nie wyklucza ze swojego środowiska. Także w tym sensie spora część katolików, choć czynnie nie bierze udziału w prześladowaniach, to jest, mówię, jakiś naprawdę już wielki margines, to myślę, że niestety ze względu na taką trochę tresurę antysektową, powiem, cieszą się, czy w jakiś sposób akceptują albo tłumaczą, usprawiedliwiają, że a to należało im się, no bo jak to nie być w kościele rzymskokatolickim? No toż to no w Rosji to tak samo było, jak ktoś nie chciał wychwalać komunizmu, to go do psychiatryka zamykali, no bo przecież komunizm jest najlepszym z ustrojów, no to jak ktoś nie chce być komunistą, no to znaczy, że jest wariatem normalnym. No i część katolików niestety przenosi to na jeden swój. Twierdzą, że jedyny prawdziwy Kościół, tak się ich tresuje, że wszystko inne to są nieprawdziwi, błądzący, odłączeni, wrogowie Kościoła, nihiliści, jak mówi Jarosław Kaczyński. No to jak tam im się dzieją jakieś przykrości i prześladowania? Noż to tak no, należało się. No taka niestety jest katolicka mentalność, a ta to już panuje dość powszechnie. Proszę.
Jeszcze głos od Marty. Pomódlmy się za Białorusinów dzisiaj.
Tak, rzeczywiście tam dzieją się ciekawe rzeczy, ciekawe i ważne, nie? Bo wielu ludzi no, bardziej tak się przejmuje tym, że są takie tam wydarzenia typu mordowanie opozycjonistów, pałowanie, tortury i tak dalej. Ale trzeba pamiętać, że ci ludzie dobrowolnie idą po wolność. Że coś w ich duszach, coś w ich sercach takich popycha. Możemy to różnie nazywać i nie będę w to teraz wchodził, bo trochę do innego celuśmy się tu spotkali, ale trzeba pamiętać, że ci ludzie idą tam dobrowolnie i trzeba się modlić też o ich zwycięstwo. Tak jak mówiłem dzisiaj w programie, chyba o 13, czy może o 18, już główne te, można powiedzieć, religie Białorusi zajęły stanowisko. Pierwsi byli biblijni chrześcijanie, protestanci. Oni się włączyli w te działania wolnościowe, a dokładnie oni już pod glebie tego stanowili wcześniej. Katolicy w osobie biskupów katolickich z Mińska też jasno stanęli po stronie niepokrzywdzonych i wyobraźcie sobie nawet cerkiew prawosławna, która praktycznie jest na sztywno związana z Moskwą, też zaapelowała o zaprzestanie tych aktów właśnie przemocy. No to przecież przemoc stosowali ci żołnierze czy milicjanci Łukaszenki. No i tam nawet właśnie w tej chwili został zmieniony ten główny patriarcha tam. Także dzieje się rzeczywiście też nie tylko na tym polu politycznym, ale przede wszystkim na polu duchowym. A to, co się dzieje na polu politycznym, jest pokłosiem tego, co wcześniej wydarzyło się w sferze duchowej. Dobry pomysł, żebyśmy się modlili za też Białorusinów, zarówno wierzących, jak i niewierzących, żeby zasłużyli na wolne państwo. Czy jeszcze jakiś głos? Czy modlimy się?
Wirusa, ponieważ członek rodziny osoby, z którą miałem kontakt, okazała się zakażona. Czekam jeszcze na wyniki i gdyby nie Słowo Boże, te spotkania, to bym zwariował.
Dzisiaj tu Paweł Machała opowiadał mi o pastorach z Nowego Jorku, którzy przeżyli ogromną ilość ofiar śmiertelnych. Nie? Tam, można powiedzieć, trup ścielił się gęsto, tam nie można było ofiar nawet w kostnicach pomieścić. Pokazywaliśmy zdjęcia, jak te samochody, całe karawany samochodów po kilkadziesiąt przewożą ciała martwych ludzi, którzy zostali zamordowani w wyniku ataku chińskich komunistów. I jeden z pastorów powiedział, no w moim kościele zmarło 30 członków. No, rozumiem, że to był dość duży kościół chrześcijański. Ale pomimo tego doświadczenia pamiętajmy, że Bóg cały czas ma kontrolę. Celowo powołuję się na Jego słowa, ponieważ On to przeżył. Nie? I pomimo tego właśnie tragicznego przeżycia dalej miał zaufanie do Boga, że On robi to i dopuszcza do tego i wie, co z tego wyniknie. I wie, że z tego też wyniknie jakieś dobro. My dopiero to dobro odczytujemy, że tak powiem, trochę po fakcie. Bóg wie wcześniej, dlatego warto Mu ufać. Nie tylko powiem, że trzeba Mu ufać, ale warto Mu po prostu ufać. W najgorszej sytuacji, w jakiej się znajdziemy, mamy gwarancję, że Bóg nie dopuści, żebyśmy byli testowani, cierpieli czy kuszeni byli ponad miarę, ale zawsze z ciężką sytuacją da też i wyjście z niej. Tylko trzeba cały czas Jemu ufać i szukać, mieć otwarte oczy. Boże, czego chcesz mnie nauczyć? Co ma z tego wyniknąć? Jakie dobro z tego ma się pojawić? Także człowiek, który swoje życie dał Jezusowi Chrystusowi, ma już otwarte oczy. Czyli będziecie to widzieli, będziesz to widział. Choć jest teraz niebezpiecznie, choć pewnie boisz się i każdy na twoim miejscu by się bał, to pamiętaj, że Bóg dzisiaj wcale nie jest gdzieś dalej niż był wczoraj i nie kocha cię mniej niż kochał cię wczoraj i będzie kochał jutro. Kocha to znaczy, że będzie aktywnie działał, żeby tobie pomagać, żeby tobie działo się dobrze, a nie źle. Bo nasz Bóg jest dobrym Bogiem. Modlimy się? Ja się pomodlę na początek, na koniec może ktoś inny. Ojcze kochany, dziękujemy Ci, że mogliśmy Cię poznać przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nas i zmartwychwstał, a teraz żyje w naszych sercach. Dziękujemy Ci za naszych braci Białorusinów, że odważają się sięgać po wolność, że nie chcą już żyć w jakimś takim państwie trzeciego świata, jak półniewolnicy. Dziękujemy Ci, że dajesz im pragnienie wolności i że to pragnienie oparte jest o wiarę w Ciebie i w Twoje słowo. Dziękujemy Ci za tych biblijnych chrześcijan, którzy też angażują się tam w politykę, którzy też niosą otuchę wszystkim innym protestującym, którzy publicznie oddają Ci chwałę i śpiewają na Twoją cześć na ulicach Mińska i innych miast. Prosimy Cię, daj błogosławieństwo ich wysiłkowi, daj mądrość przywódcom, daj też opamiętanie tym wszystkim siepaczom, agentom komunistycznym, żeby przejrzeli na oczy, że walczą ze swoimi bliskimi, że zaprzedali duszę diabłu, by chcieli wolności, którą daje Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Amen. Dzisiaj cofniemy się do zjawiska, które już omawialiśmy, mianowicie tych problemów z chrztem wodnym, z wiarą w Jezusa, z otrzymaniem Ducha Świętego. Pamiętacie, że to pojawiało się w pierwszych kilku rozdziałach, nie? Kiedy Ewangelia docierała do tych trzech grup społecznych, nie? Czyli docierała do Żydów, do Samarytan i do pogan, nie? Tam wtedy mówiliśmy dość dużo o tych sprawach. Od pewnego czasu już bardziej taką technikę misyjną, czy strategię misyjną obserwowaliśmy, nie? Czyli jak Paweł głosi Ewangelię tu, jak podróż wyglądała, jak konflikt z władzą, jak reagowali Żydzi, jak poganie, namiestnik, jak elita Aten, jak reagowała na Ewangelię. Teraz cofniemy się do czasów jeszcze sprzed, można powiedzieć, Dziejów Apostolskich, czyli sprzed zesłania Ducha Świętego. Cofniemy się do Ewangelii, czyli do czasu chrztu Janowego, zanim Jezus rozpoczął publiczną działalność. Tuż przed tym Jan zaczął głosić potrzebę nawrócenia i mówić, że niebawem przyjdzie Mesjasz. Przygotujmy się na Jego przyjęcie. Jak przygotujmy się? Uznając swoją grzeszność. Tam nad Jordanem, gdzie Jan chrzcił, Żydzi mówili: tak, jestem grzesznikiem, i pokazywali to konkretnie, wyznając swoje grzechy. Czekam na Mesjasza, żeby mnie zbawił. Czyli chrzest Janowy nikogo nie zbawiał. Chrzest Janowy nie miał nic wspólnego ani z chrztem chrześcijańskim, ani z chrześcijaństwem. Był oczekiwaniem na Chrystusa. Był deklaracją, że ludzie mają już dość swoich grzechów, nie widzą żadnej szansy poradzenia sobie z nimi, tylko Mesjasz może rozwiązać ich problemy. Nie? To oznaczał chrzest Janowy. I teraz znowu uczniowie Jana wchodzą na scenę. Czytamy Paweł rusza w swoją trzecią podróż misyjną z Antiochii tej syryjskiej, wyrusza na północ. A my dowiadujemy się, co dzieje się w międzyczasie w Efezie. No bo Paweł właśnie zmierza na północ do Efezu. Mamy mapę? Mogę poprosić, żeby to zobrazować. Czyli jest w Antiochii syryjskiej, rusza drogą lądową, widzicie tu przez Galację, Frygię. No, Efes znajduje się tu na zachodzie, na zachodnim wybrzeżu dzisiejszej Turcji, Azji Mniejszej. Czyli Pawła jeszcze nie ma, ale jest kto inny. Wiemy, że apostoł Paweł na chwilę wpadł, można powiedzieć, do Efezu, wracając z Koryntu, ale nie został tam dłużej, ogłosił Ewangelię w synagodze, podyskutował z Żydami i odpłynął, pomimo że prosili, żeby został. Ale nie pozostawił ich bez pomocy, zostawił im Pryscylę, to jest kobieta, i Akwilę, czyli Żydów, których wcześniej spotkał w Koryncie, których też doprowadził do Jezusa i których też, że tak powiem, już przygotował do pomocy nowym chrześcijanom i ewangelizacji. Oni, zaraz zobaczymy, jak to wykonują. Pojawi się też kolejny Żyd imieniem Apollos. On pojawia się na przykład na kartach listu do Koryntian, kiedy apostoł Paweł tłumaczy Koryntianom: słuchajcie, nie mówcie, że wy jesteście tego nauczyciela czy tamtego. Nie? Jeden powie, że jest apollosowy, a drugi pawłowy. No to właśnie ten Apollos tu w Efezie się pojawi. Rozdział 18 od 24 wersetu. Dobrze, mam dobrze. A do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. Był on obeznany z drogą pańską, a pałając duchem przemawiał i nauczał wiernie tego, co się odnosi do Jezusa, choć znał tylko chrzest Jana. Ten to począł mówić śmiało w synagodze, a gdy go Pryscylla i Akwilla usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Gdy zaś zapragnął przenieść się do Achai, czyli tam z powrotem do Koryntu, bracia zachęcili go i napisali do uczniów, aby go przyjęli. Gdy tam przybył, pomagał wielce tym, którzy dzięki łasce uwierzyli. Albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Zaraz przeniesiemy się do drugiej sytuacji w okolicach Efezu się dziejącej. Tu ewidentnie widzimy, że apostoła Pawła nie ma. Pojawia się Apollos i są ci wychowankowie apostoła Pawła, czyli Pryscylla i Akwilla. Zobaczcie, że po raz kolejny, w jakiej kolejności? No w odwrotnej. Nie? Pierwszy raz pojawiają się w tej normalnej, czyli najpierw mąż, potem żona w 18 wersecie, Żyd i Akwilla, 18:2, 18 rozdział, z żoną Pryscyllą, a już później dwukrotnie widzimy, że Pryscylla i Akwilla, i mowa jest o ich wspólnej służbie. Zobaczcie, 26 werset pokazuje, zajęli się nim. Nie, że mąż się zajął, nie, że to była tylko służba męża, a żona na przykład tylko gotowała, czy tam, nie wiem, sprzątała. Tylko zobaczcie, że oni razem pełnią tę duchową służbę tutaj, nie? Co o tym Apollosie jeszcze widzimy tu ciekawego? Pochodzi z Aleksandrii. Aleksandria w czasach pierwszych chrześcijan, w czasach właśnie tych tuż po apostolskich, była jednym z centrów chrześcijaństwa. Nie? Oczywiście ta Antiochia syryjska, No ona jako ten kościół misyjny pierwszy, oczywiście też Efes później był znany, mówię już o tych czasach po Piśmie Świętym, nie? Czyli powiedzmy 100-150 lat później od tego czasu, w którym teraz jesteśmy. Nie? Pokazuje, że w tych miastach pojawiły się spore takie centra chrześcijańskie i Aleksandria była jednym z nich. Wiemy też jeszcze z czasów sprzed Chrystusa, że tam była spora społeczność żydowska. Tam też zajmowano się tłumaczeniem Starego Testamentu na grekę i tak dalej. Także widać, że te związki Izraela z Egiptem no, były dość, że tak powiem, pozostały jeszcze po czasie niewoli chyba jakoś zarówno Żydzi jako te królestwo, jak i różne te królestwa też tam po pomoc do Egiptu się zwracały. No i teraz widać, że prawdopodobnie, tu nie mamy, ale że Żyd z Aleksandrii i widać, że bardzo obeznany w pismach i bardzo wyuczony retoryki, nie? Że zobaczcie, że on jest bardzo taki wymowny. W 28 wersecie widzimy, że skutecznie zwalczał, czyli debatował z Żydami, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Jeszcze raz, o jakich pismach tutaj jest mowa? Jak myślicie? No oczywiście, że chodzi o Stary Testament. Mówiliśmy już o tym kilkakrotnie. Pism Nowego Testamentu praktycznie w tym momencie jeszcze nie ma. Dlatego Żyd biegły w pismach Starego Testamentu. Nie? To już wiemy. Bardzo też elokwentny, czyli możemy przyjąć wyedukowany. Nie? Gdzieś uczył się retoryki, uczył się na pewno też greckiego, bo przemawia tutaj w Efezie, no to prawdopodobnie jest to w języku greckim się to odbywa. Oczywiście jest też biegły w hebrajskim, bo z Żydami dyskutuje. Co jeszcze możemy powiedzieć o nim? Zobaczcie werset 25. Był on obeznany z drogą pańską. No, to jest ciekawe. Sprawdźmy sobie ten zwrot pouczającym o drodze Pana. Zobaczcie, że czegoś mu jeszcze brakuje. Nie? Czego mu brakuje według was, z tego, co widzimy w tym tekście? Dwudziesty piąty werset. Choć znał tylko chrzest Jana. Będziemy zaraz o tym mówić w drugiej tutaj, tej, w drugim fragmencie. O czym to może świadczyć? Jak myślicie? Nie miał kontaktu z apostołami. Bo apostołowie mieli nakaz, koniec Ewangelii Mateusza, czyńcie uczniów, nie? Gdy idziecie, gdy chrzcicie, nauczacie. Nie? Czyli nakaz jest chrztu. Widzimy, jak powstaje Kościół, głoszą Ewangelię, ludzie się nawracają i od razu jest chrzest wodny w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie? Widzimy na przykład Filipa, nie? Który głosi Ewangelię o Jezusie i pamiętacie reakcję Filipa? Co Filip mówi? Oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie? Został ochrzczony. Czyli kto mu powiedział o tym chrzcie? No Filip. Czyli zobaczcie, częścią ewangelizacji nie Ewangelii. Bo chrzest nie jest konieczny do zbawienia. Chrzest jest owocem posłuszeństwa, jest znakiem zbawienia, ale nie jest konieczny do zbawienia. Czyli chrzest nie jest częścią Ewangelii, ale jest częścią procesu ewangelizacji. Jeśli mówimy komuś Ewangelię, on się nawraca do Jezusa, no to wzywamy go do chrztu. Nie? Że teraz publicznie to pokaż światu, że należysz do Jezusa Chrystusa. On nie słyszał o chrzcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie słyszał o chrzcie chrześcijańskim. Prawdopodobnie też nie słyszał Ewangelii. On słyszał o Jezusie, o tym, co Jezus robił i czego nauczał od chrztu Janowego. Czyli on znał Ewangelię, można powiedzieć. Ewangelię jako księgi, treść, którą mamy w Ewangeliach, czyli dzieje Jezusa. Można by to powiedzieć, że to jest podobne do gorliwych katolików dzisiaj. Bo oni znają historię Jezusa, ale oni nie znają Ewangelii o darmowym zbawieniu. Tu ten Apollos mniej więcej, powiedzmy, jest kompatybilny z tymi przykładami, które dość często, ale niestety coraz rzadziej w tym sensie, że coraz mniej jest wierzących, gorliwych katolików, coraz więcej jest nominalnych albo takich zbuntowanych katolików. Apollos jest, można powiedzieć, takim typem katolika. Coś już wie o Jezusie, ale jeszcze nie słyszał o darmowym zbawieniu, o tym, że może zaprosić Jezusa do swojego serca i życia. On prawdopodobnie myślał, że musimy naśladować Jezusa, nie? Bo jest, że drogę pańską. Wzięli go więc do siebie, nie? 26 werset, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. I zobaczcie, że w tym momencie on już staje się użyteczny dla Kościoła, nie? I tutaj w Efezie, ale zapragnął wyjechać do Koryntu z jakiegoś powodu, nie znamy tego powodu, nie? I tam jest bardzo skuteczny w zwalczaniu Żydów. Zobaczcie, Żydzi praktycznie doprowadzili do tego, żeby wygonić tam apostoła Pawła i tak dalej, a teraz ten Żyd mówi, a to teraz ja im pokażę, jedzie z powrotem do Koryntu i tam jest bardzo skuteczny, nie? Tu jest do Achai, ale tak jak pokazałem, on się pojawia w Koryncie, także wiemy, że w Koryncie też na pewno był, bo ma tam swoich jakichś, no takich, powiedzmy, tych, których budował w wierze. Oczywiście tu drugi raz, 28 werset, wykładając z pism, czyli ze Starego Testamentu, to co Andreas Sztuc robił u nas, zapraszam do tych wykładów naszych nowych widzów, może nie widzieliście, to naprawdę warto zobaczyć, jak Żyd naucza o Jezusie ze Starego Testamentu. Żyd, który już osobiście Jezusa poznał. Także to jest ciekawa przygoda także dla nas chrześcijan wywodzących się z innych narodów. Zaraz przeczytamy bardzo analogiczną historię. Tym razem już nie Pryscylla i Akwilla będą uczyć, ale apostoł Paweł. Dlatego, a sytuacja jest taka sama. Też kogoś, kto zna tylko chrzest Janowy. Tu dołoży nam się kilka nowych szczegółów. Bardziej precyzyjny będzie to opis. Więc jedźmy. 19 rozdział. A gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu. A spotkawszy niektórych uczniów, tu zrobię pauzę, czyli Paweł obchodzi okolice Efezu i przybywa też do Efezu, spotyka jakichś uczniów. Sytuacja z Apollosem się przenosi do Koryntu. On najpierw, czyli zanim Paweł przybył, on tutaj jest i Pryscylla, i Akwilla, i to, co mówiłem, już się stało. A teraz Paweł spotyka jakichś jeszcze innych uczniów Jana Chrzciciela. Tu trzeba dodać Jana Chrzciciela, zaraz zresztą to pokażę. To pokazuje nam, że świat biblijny w tym czasie my znamy tylko z pewnych niektórych narracji, a tych innych narracji, innych historii było tam dużo więcej, bo przecież inni apostołowie rozeszli się w inne kierunki. Uczniowie Jana Chrzciciela, część oczywiście poszła za Jezusem, a jak widać, część zapewne poszła gdzieś w inne tereny, gdzie Żydzi byli, i widzimy takie skupisko uczniów Jana Chrzciciela w Aleksandrii, bo znalazł się ten właśnie Apollos. Tu widzimy kolejne skupisko tych uczniów w okolicach Efezu, czyli widać, jak Żydzi rzeczywiście misyjnie byli mocno rozwinięci. Oni rzeczywiście tę komunikację między światem żydowskim w całym tym świecie heleńskim mieli naprawdę mocno rozwiniętą, bo widzimy, jak te informacje i idee się przenoszą. Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet... O, ale o czym ty mówisz? Nawet nie słyszeliśmy o Duchu Świętym. Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. No to pokazuje, że to byli nie uczniowie Jezusa, bo Jezus o tym mówił, że pocieszyciela innego poślę i tak dalej. Wielokrotnie mówił o Duchu Świętym, a on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie, to byli uczniowie Jana, bo jakby byli uczniami Jezusa, no to słyszeliby o Duchu Świętym. Kiedy, bo oni mówią piękne słowa o Mesjaszu, nie? Apostoł Paweł, to jest wstępna rozmowa, nie? Mówią: tak, my jesteśmy wyznawcami Mesjasza, nie? Być może nawet używają imienia Jezus, nie? Bo Jan Chrzciciel spotkał się z Jezusem i jego uczniowie również, i on wskazał na Jezusa: o, to jest ten Mesjasz, nie? W trzecim, zdaje się, rozdziale Ewangelii Jana, czy w drugim, możecie to sprawdzić, Jan mówi: teraz potrzeba, żebym ja się umniejszał, a on, żeby był wywyższony. I to mówi o Chrystusie. Tu pyta ich: czy macie Ducha Świętego? Nie? Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Zaczyna Pawłowi coś pewnie w rozmowie z nimi nie pasić, nie? Że coś nie tak. A oni mu: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy rzekł: jak więc zostaliście ochrzczeni? No bo on się pyta: zostaliście ochrzczeni? No tak, no oczywiście. A teraz wychodzi, że jednak, że to jednak nie, coś niedobrze było. Oni w ogóle nie słyszeli o Jezusie. Teraz w Kościele katolickim jest afera. Wyobraźcie sobie, że nawet księża odkrywają, że nie są chrześcijanami. To będziemy mówić może jutro, w którędy do nieba, jak Bóg da. Pewien ksiądz w Ameryce odkrył, bo miał na taśmie wideo chrzest swój, nie? Znaczy on był tam pół metra czy 60 centymetrów miał wtedy, nie? Z metra cięty, jak to się mówi, ale, że tak powiem, on nic nie pamięta, ale miał wideo. I se odtwarza. I ze zgrozą patrzy i słucha, a tam jest: chrzcimy was w imię Ojca i Syna. Pies zdechł. No tak, no to wy się śmiecie, a tam jest tragedia. Bo on mówi, on nawet księdzem już nie jest legalnie. Oszustwo, wszystkie sakramenty, obić o kant stołu albo o co gorszego. Nic nieważne. No ale to zapraszam jutro. Będziemy o tych cudach w Jankach Franciszka i koleżków opowiadać. Tu mamy sprawę autentyczną. Oni byli uczniami Jana Chrzciciela. Oni słyszeli o Jezusie, ale bardzo niewiele. Paweł to wychwycił, pyta: jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni: no, chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania, czyli nawrócenia, i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, czyli zobaczcie, oni nie rozumieli jeszcze misji Jezusa. Oni zatrzymali się tylko na tym poziomie grzeszności, uznania swojej grzeszności. A gdy usłyszeli o Jezusie, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Było zaś wszystkich tych uczniów około 12. Nie? Czyli mamy, widać, że już grupę. Tu mamy jednego Apollosa, ten sam problem, Nie? Dlatego można łączyć, zresztą tu Łukasz koło siebie te dwie historie celowo pokazał, że one się łączą, że mamy do czynienia dokładnie z tym samym problemem, tylko jeden pochodzi z północnej Afryki, nie? Z Aleksandrii, a drugi z Azji Mniejszej, z Efezu. Ale uczniowie, zobaczcie, już Jana Chrzciciela rozeszli się po świecie, głosząc w synagogach, głosząc Żydom potrzebę nawrócenia i że Mesjasz zaraz się pojawi. I na tych ludzi trafia tu Pryscyla i Akwila w przypadku Apollosa, a tu sam apostoł Paweł. Mówią im Ewangelię, ci ludzie otrzymują Ducha Świętego, są też ochrzczeni, zanurzeni w wodzie na znak tego, że uwierzyli w Jezusa Chrystusa. To takie przedbiegi przed misją w Efezie, bo jak Bóg da, w czwartek zajmiemy się Efezem. Teraz chwila przed dzwonkiem na pytania czy komentarze od was.
Że chrzest Janowy był przejściem ze Starego Testamentu do Nowego, czyli prostowaniem dróg.
To tak, w pewnym uproszczeniu można by powiedzieć. Rzeczywiście w Ewangelii Jana na początku widzimy misję Jana Chrzciciela jako proroctwo ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza, właśnie, że przyjdzie ktoś prostować te drogi przed Jezusem. Dokładnie tam jest przed Jahwe, dlatego składając proroctwo starotestamentowe z tym, co widzimy w Nowym Testamencie, widzimy, że Jezus jest Jahwe, czyli tym Bogiem jestem. Jestem z wami. Dokładnie imię Jezus jest Jahwe zbawia. Także tu akurat to wszystko się domyka. Można powiedzieć, że było takim ostatnim akordem Starego Testamentu jeszcze, a teraz jest koniec, czekamy na Zbawcę. Nie? Ale tak, no, to tylko uszczegółowiłem, ale ogólna myśl, absolutnie się zgadzam. Czy jeszcze? Ktoś z was głos chciałby zabrać? Umówiliśmy się na taką formę krótką, moglibyśmy sobie dyskutować naprawdę do rana na te tematy i inne teksty pokazywać, co się działo z tymi, z tamtymi, ale umówiliśmy się na godzinę lekcyjną, nie więcej, żeby się nie zniechęcić. I zobaczcie, prawie 100 odcinków daliśmy radę, czyli trzeba, że tak powiem, zachować umiar nawet w czytaniu Biblii czy w studiowaniu, nie? Że życie tu na ziemi ma też inne aktywności, stąd będziemy powoli kończyć. Któryś z panów może zechce się pomodlić na zakończenie, ale jeśli by był jeszcze jeden głos, to ze względu na spóźnienie dzwonka na początku, no możemy sobie jeszcze pozwolić. Nie ma chętnych? Tak to się pomodli na koniec? Boguś Grek. No to jak żeby inaczej? Korynt, Efes. To mówmy się.
Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za ten czas, jaki nam dajesz. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy być świadkami tych dynamicznych wydarzeń na świecie. Dziękujemy Ci, że powołałeś nas do życia właśnie w tych czasach. Dziękujemy Ci za ten piękny świat, który stworzyłeś dla nas, dzięki któremu możemy zrozumieć Twoją wielką mądrość, Twoją wielką potęgę. Dzisiaj prosimy Cię, Panie, o to, żebyś szczególnie miał na uwadze naszych braci z Białorusi, żebyś wspomógł ten naród w walce o wolność. Zechciej też, Panie, ulitować się nad naszym narodem polskim, żeby ten duch pragnienia wolności przelał się też do naszego kraju, abyśmy razem z Białorusinami stanęli w walce o pokój. prosimy Cię też, Panie, o to, abyś każdego dnia dbał o naszych braci i siostry, którzy pracują w świecie, są narażeni na kontakt z koronawirusem. Prosimy Cię też, Panie, o mądrość naszych rządzących, żeby nie narażali naszych dzieci, nie tylko polskich, ale i wszystkich dzieci na całym świecie. W związku z tym rozpoczęciem się roku szkolnego, żeby to nie spowodowało eksplozji zarażeń tym wirusem. Prosimy Cię, Panie, właśnie o tą opiekę nad narodami, żeby nie poddały się temu komunistycznemu atakowi, żebyśmy przetrwali, żebyśmy wyszli z tego mądrzejsi, lepsi, żebyśmy stali się taką siłą, która z łatwością odzyska wolność, obali komunizm i będziemy mogli budować swoje narody w oparciu o Twoje słowo, o Twoją mądrość, jakiej nas uczysz, jakiej będziesz nas nauczał w przyszłości. Dziękujemy Ci, Panie, za ofiarę Twojego Syna, a naszego Zbawcy, w imieniu którego składam tę modlitwę. Amen.
Amen. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Jutro o tej porze będziemy mieli dyskusję, rozmowę, którędy do nieba, prawdopodobnie o tym niezwykłym wydarzeniu, że w Stanach ten ksiądz odkrył, że jego chrzest jest nieważny, co z tego wynika. Zobaczcie, że katolicy jednak nie przez zaufanie Jezusowi twierdzą, że człowiek staje się chrześcijaninem. No, ale to zapraszam jutro o 20:30, a w czwartek będziemy studiować to, co apostoł Paweł zrobił w Efezie, a dokładnie czego Bóg dokonał przez niego. Do zobaczenia.